Jeżeli macie, otwórzcie wasze Biblię w miejsce pierwszego czytania, czyli 11 rozdział Księgi Licz, 4 Księgi Mojżeszowej. I przeczytam może pierwsze 5 wersetów. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, jogurki, dynie, pory i cebulę i czosnek. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci szczególnie za ten urywek, o którym sam powiedziałeś, że został dany ze względu na nas. Wiemy, że to rzeczywiście miało miejsce w historii, tak jak to przeczytaliśmy, tak jak to usłyszeliśmy i że to nasze słuchanie dzisiejszego popołudnia ma nas udoskonalić, ma nas przemienić na Twój obraz. Dziękujemy Ci, że Ty nam podałeś tę historię ku naszej przestrodze. Prosimy, abyś zechciał teraz poprowadzić nas w zrozumieniu, w głębszym zrozumieniu tego tekstu. Amen. Słuchajcie, nie wszelka skarga, narzekanie jest grzesznym marudzeniem. Może tak na sam początek. Pamiętacie, Hiob żalił się Bogu na swój los, ale trzymał się Boga. W Bogu upatrywał swojego ratunku. Inni czynili podobnie. Dawid narzekał przed Panem, czytamy w którymś z psalmów, ale Pan go wyratował. Tak więc nie każde narzekanie, nie każda skarga jest właśnie takim grzesznym marudzeniem, takim grzesznym utyskiwaniem, o jakim przeczytaliśmy właśnie, Mariusz przeczytał właśnie w dzisiejszym urywku. Jak zapewne się orientujecie, my jakoś to chyba jest naszą narodową cechą, że uwielbiamy narzekać. Można powiedzieć, że to jest jakaś nasza narodowa specjalność. I oczywiście z drugiej strony się śmiejemy, jak widzimy Amerykanów ze sztucznymi uśmiechami odpowiadającymi, że wszystko jest w porządku, zawsze jest w porządku. W tamtej kulturze z kolei narzekanie jest czymś zupełnie nie na miejscu. Nawet jak już jedną nogą jesteś na tamtym świecie, wciąż wszystko jest w porządku i tak dalej. No ale z drugiej strony no my w jakiś szczególny sposób lubujemy się w narzekaniu. Czym jest narzekanie? Może na sam początek zastanówmy się w świetle tego, co przeczytaliśmy. Jeżeli uważnie nie słuchaliście przypadkiem, to zachęcam, byście przeczytali jeszcze raz to, co Mariusz przeczytał. Ale jeżeli uważnie słuchaliście, to pewnie zauważyliście, że tak, lud narzekał, ale lud nie był jedynym narzekającym. Mojżesz również narzekał na swój los. Narzekał na lud, narzekał na ciężką pracę, którą... Ciężkie brzemię, które zostało złożone na jego ramiona. I zwróćcie uwagę, że Bóg zareagował na dwa różne sposoby. Z jednej strony był sąd, z jednej strony było głębokie niezadowolenie Boże na te utyskiwanie ludu, a z drugiej strony była wyrozumiałość, zrozumienie i pomoc udzielona Mojżeszowi. Czym jest narzekanie? Narzekanie to oczywiście niezadowolenie, ale tak naprawdę z czego jestem niezadowolony, kiedy narzekam? Z czego jesteś niezadowolony, w swoim narzekaniu. No i oczywiście przyczyn na narzekanie czy na nasze niezadowolenie jest aż nadto. Albo tramwaj mi uciekł, albo się rozchorowałem, albo to nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, albo nie mam ich tyle co inni na przykład, albo życie mi się nie ułożyło, albo ci inni ludzie są tacy dziwni, jakoś tak dziwnie się zachowują. My nigdy w życiu, my jesteśmy normalni, podczas gdy inni mają jakieś takie dziwne przyzwyczajenia, odzywki. Czyli powodem naszego niezadowolenia tak naprawdę może być wszystko, tych powodów jest bez liku. Ale tak w podsumowaniu, moje niezadowolenie tak naprawdę jest dezaprobatą tego, w jaki sposób Bóg rządzi tym światem. A nie? To jest definicja, którą słyszeliście przy okazji jakiegoś zniecierpliwienia, ale to jest też definicja niezadowolenia. To jest po prostu, ja się nie zgadzam, albo nie lubię, albo nie podoba mi się to, w jaki sposób Bóg w ostateczności, bo to przecież w ostateczności to On sprawuje kontrolę nad tymi wszystkimi kontekstami mojego życia, w jaki sposób On rządzi tym światem. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, znajdujemy właśnie odwołanie do tego urywka, który przeczytaliśmy, i czytamy tam, co następuje. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani, kolejny werset, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Nie szemrajcie, tak jak niektórzy szemrali, jak to widzimy w naszym urywku, i w konsekwencji poginęli z ręki niszczyciela. Niezadowolenie, bardzo ważna rzecz, ma bardzo bliskiego towarzysza i tym bliskim towarzyszem niezadowolenia jest oczywiście, zobaczcie na 4 werset, pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Czyli po to, żeby naprawdę, żeby można było nazwać niezadowolenie grzesznym, albo po to, żeby to grzeszne niezadowolenie mogło się naprawdę rozwinąć w nas, potrzebna jest koniecznie właśnie pożądliwość. Nic tak nie karmi niezadowolenia, jak czy narzekania, jak pragnienie złych rzeczy, czyli pożądanie. Bo to jest właśnie definicja pożądania. Pożądanie to jest pragnienie czegoś, co albo do nas nie należy, albo wbrew jakiejś przyzwoitości, wbrew Bożemu prawu. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 6 wersecie czytamy, a to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Tak więc tym sednem, tym sercem, tym paliwem niezadowolenia i narzekania jest oczywiście, gdzieś tam leży zawsze pożądliwość. Czy kiedy ktoś narzeka, że ma za mało pieniędzy, że pracę ma jakąś do niczego. Gdzieś tam w sercu tego znajduje się pożądliwość, albo chciwość pieniędzy, albo pożądliwość w sensie lenistwa. I oczywiście niezadowolenie ma jeszcze jeden komponent i tych komponentów jest pewnie wiele, ale jednym z głównych jest oczywiście pycha. I to oczywiście jest bardzo odkrywcza rzecz. Tak jak w cudzysłowie odkrywcza, dlatego że oczywiście jeżeli ktoś 5 minut żył w wierze, można tak powiedzieć, czyli ma jakąkolwiek, do jakiegokolwiek stopnia prawdziwą samoocenę, to naprawdę wie, że pycha jest, gdzieś tam siedzi jako podłoże, komponent każdego z grzechów. Ale jeśli chodzi o niezadowolenie, jeśli chodzi o taką roszczeniowość, z jaką jaką spotykamy się w tym urywku, bo na tym polega niezadowolenie. Niezadowolenie to jest roszczeniowość. To właśnie podłożem tego jest to, iż nam się wydaje, że do czegoś mamy prawo. Trudno nam się pogodzić, że możemy być czegoś pozbawieni, że czegoś możemy nie mieć, że czegoś, czego pragniemy, może nam ktoś tego ktoś nam może pozbawić tych rzeczy. I tak naprawdę w tych sytuacjach liczy się tak naprawdę tylko moja wygoda, tylko moje prawo do tych rzeczy. Ale chyba najważniejszym komponentem niezadowolenia jest coś, tego grzesznego niezadowolenia, jest jeszcze coś innego. I jak powiedziałem, wydaje się, że w tym urywku to jest ten komponent, który na przykład poczynił różnicę między ludem, który został srogo przez Boga ukarany, a Mojżeszem, który wręcz odwrotnie otrzymał pomocną rękę od Pana. I tym najważniejszym komponentem niezadowolenia jest brak wiary. Widzicie, niezadowolenie, czy jakaś roszczeniowość, czy jakieś grzeszne narzekanie, tak naprawdę nie jest w stanie nic dostrzec poza czubkiem swojego własnego nosa. Nie ma żadnej innej perspektywy. Perspektywa, jeżeli nie masz perspektywy wiary, a co to jest perspektywa wiary? Pamiętacie, niedawno tłumaczyłem. Perspektywa wiary to jest perspektywa czy głębokie przekonanie co do tych rzeczy, których jeszcze nie widzimy, które nadchodzą, których jeszcze nie ma z nami. Ale głębokie przeświadczenie, że one nadejdą, że one są prawdziwe. No ale perspektywa wiary to nie jest, jak niestety większość ludzi w naszym kraju by powiedziała, ze względu na katolicyzm, że jest to jakaś ślepa wiara. Wiara, którą zamykasz oczy i idziesz naprzód i ufasz. Nic z tych rzeczy. Dlatego, że perspektywa wiary to jest jak najbardziej perspektywa oparta na najsolidniejszych przesłankach, które w tej rzeczywistości można znaleźć. I tymi najsolidniejszymi przesłankami to oczywiście Boże Słowo i Boża wypowiedź. Także perspektywa wiary to jest perspektywa, która chwyta się Bożej obietnicy wbrew wszystkiemu, wbrew swoim własnym odczuciom, wbrew temu, co wydaje się naturalne, wbrew temu, co wydaje się dobre. Perspektywa wiary chwyta się Bożej wypowiedzi bez względu na nic. Czyli można powiedzieć, że co? Że perspektywa wiary wybiega do przodu. Perspektywa wiary widzi teraźniejszość. Co więcej, wybiega naprzód i postrzega wszystko poprzez Słowo Boże. Kiedy zabraknie tej perspektywy wiary, wtedy taką osobę, taki charakter można scharakteryzować jako, że liczy się jedynie bezpośredniość. Albo liczy się jedynie to, co jest w bezpośredniej mojej bliskości. Nie mam żadnej perspektywy, która wybiega poza mnie. Nie mam w ogóle żadnej perspektywy na to, co naprawdę się dzieje w rzeczywistości wokół mnie, a już w ogóle, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w przyszłości. I teraz w tym urywku, i to jak Biblia w innych momentach to relacjonuje i opisuje, Biblia opisuje to w bardzo dosadny sposób. I tym sposobem jest bardzo obrazowe porównanie, że tak naprawdę chodzi tylko o mój brzuch. O nic więcej. Chodzi tylko o mój brzuch. W całej mojej egzystencji chodzi tylko o to, żeby się dobrze najeść, żeby chwycić to, co tylko bezpośrednio, szybko jest w stanie zaspokoić moje żądze. W liście do Filipian w 3 rozdziale czytamy: końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Tak więc nie ma żadnej perspektywy, nie ma perspektywy wiary, w sensie perspektywy sądu, perspektywy, że coś jest dobre lub złe. Liczy się tylko, że tak powiem, etyka kalego. Czyli to, co służy mi, jest dobre. W Rzymian 16 rozdziale czytamy: tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Czyli są tacy, którzy, i zobaczcie, jaki kontrast. Z jednej strony Pan nasz Chrystus, a z drugiej strony brzuch. Z drugiej strony bezpośrednie zaspokojenie tego, co najbliżej, najwyraźniej mogę dotknąć. I zwróćcie uwagę, że w tym urywku dokładnie o to chodzi. Nie chodzi o to, że jakieś zbawienie, jakieś morze, przez które przeszliśmy, jakaś wolność, jakaś bezpośrednia bliskość Boża. Nie chodzi o te rzeczy. Chodzi o mój brzuch. Chciałbym może coś innego zjeść. Chodzi o to, że Panie, ja chcę zjeść coś innego niż to, co Ty mi dajesz. Twój pokarm nie jest dobry. Nie odpowiada mi. Dla Izraelitów, czyli jak powiedziałem, tylko i wyłącznie chodzi o to, co będziemy jedli, jakby nic innego nie miało znaczenia. W co się ubiorę, czym pojadę, w jakim domu będę mieszkał. Niezadowolenie rodzi się, kiedy nie ma żadnej innej perspektywy. Jeżeli do tych rzeczy sprowadza się twoje życie, no to nie ma wyjścia. Musi być niezadowolenie, dlatego że nigdy nie osiągniesz wszystkiego. A zresztą zwróćcie uwagę na Salomona, który osiągnął wszystko i wciąż ocenił, że wszystko jest puste. Dla Izraelitów, jak powiedziałem, jakoś wydaje się, że nic nie miało znaczenia. Nie miało znaczenia, że Bóg ich uratował, przeprowadził przez morze, zawarł z nimi przymierze. Oni po prostu chcieli wracać do Egiptu, wracać do swych wygód, wracać do minionego stylu życia i naprawdę wracać do minionych bogów. Tak jak gdyby zbawienie niewiele oznaczało. W Psalmie 78 czytamy: kusili Boga w swym sercu, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciw Bogu tymi słowy: czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Czyli tak naprawdę nie chodziło o to, co się dzieje. Nie chodziło o to, że Bóg wyprowadził ich z niewoli. Nie chodziło o to, że byli wybranym ludem Bożym, których Bóg wprowadzał dalej. Dla nich liczyła się tylko ta bezpośrednia rzecz, czyli ich własne jedzenie i ich własne wygody. W ogóle nie miało znaczenia to, gdzie ich Bóg prowadzi. W ogóle nie miało znaczenia to, że przecież ten czas, który teraz jest, waszej wędrówki na pustyni, jest tylko czasem tymczasowym, wstępem do wielkiego błogosławieństwa, które Bóg szykuje dla was. Dla nich to nie miało znaczenia. Dla nich liczyło się tylko teraz, a nie to, co Bóg obiecał. Przeczytam wam inne wersety od 26 z Psalmu 78. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży. i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. I kolejny werset. Mimo to nadal grzeszyli. Prawda jest taka, że wszystkie rzeczy są dobre, ale są rzeczy ważniejsze. Wszystko jest dobre, ale tutaj jest kolejna perspektywa wiary. A ta kolejna prawda dotycząca perspektywy wiary to jest taka, że wszystko przemija. Wszystkie te rzeczy, z których używamy, nasze domy, samochody, cokolwiek byśmy nie mieli na myśli, wszystko przemija. Dlatego może lepiej przemijające postawić w towarzystwie tego, o czym wiara mówi, że nadchodzi tego, co nie przemija. Tak więc rzeczy przemijające nie są bezwartościowe, bo zobaczcie, to jest ta dziwna, w tej dziwnej Bożej ekonomii, tak się dzieje, że rzeczy przemijające kształtują świat, zmieniają świat i nas. Także to, co robimy z naszymi pieniędzmi, to, jak się zachowujemy, co robimy z naszymi ciałami, to nie jest jakaś rzecz drugorzędna, ale to są rzeczy, które kształtują nas, które wpływają na nas, na cały świat, na całą wieczność. Tak więc, czyż nie powinniśmy służyć innym przy ich pomocy, póki tak naprawdę mamy możliwość to czynić? Pamiętacie, cytowałem już mojego znajomego wielokrotnie o pieniądzach, ale on mawiał, że pieniądze są jak obornik. Dokonują najwięcej dobra, kiedy są dobrze rozrzucone. Że kiedy są na kupie, wtedy no, to dobro, ten potencjał, że tak powiem, jest uwięziony. Podczas gdy, kiedy i w takim celu Bóg daje nam pieniądze, abyśmy służyli nimi i nie tylko pieniędzmi, ale naszymi innymi rzeczami ku zbudowaniu innych. Tak więc niezadowolenie rodzi gorycz, lenistwo, kutliwość, jak powiedziałem, jest wynikiem braku wiary. W 1 Piotra, w 4 rozdziale, to jest, tam znajdujemy właśnie też to słowo szemranie i w kontekście bardzo ciekawym, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. No i widzicie, do czego sprowadza się gościnność. No, gościnność sprowadza się do jedzenia, sprowadza się do domu, sprowadza się do czystej pościeli, sprowadza się do rzeczy nader fizycznych. Że musimy służyć, musimy, to znaczy innymi słowy, musi nas kosztować gościnność. Prawdziwa gościnność kosztuje. Piotr mówi, zachęca, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Czyli innymi słowy, te rzeczy, które macie, używajcie ich, by zachęcać innych. Jakub zachęca, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, zachęca, żebyśmy nie narzekali na siebie nawzajem. Narzekanie według niego, według Jakuba, czyli według Boga, narzekanie, to przede wszystkim co? Sądzenie, ale sądzenie siebie samego. Czyli kiedy narzekamy na innych, to tak naprawdę sami osądzamy siebie, sami sprowadzamy na siebie sąd. Tak więc nie sądźcie siebie w ten sposób. My mamy sądzić siebie, Pismo mówi w innym miejscu, żebyśmy siebie sądzili, testowali i sprawdzali, ale nie w taki sposób. Bo w taki sposób, o którym akurat mówił Jakub, to tak naprawdę oznacza sprowadzanie na siebie sądu Bożego. Nie czyńmy tego i nie narzekajmy na siebie nawzajem. Tak więc, co jest przeciwstawieniem niezadowolenia? Oczywiście zadowolenie, wdzięczność, ale chyba przeciwstawieniem niezadowolenia jest przede wszystkim cierpliwość, wytrwałość, znoszenie siebie nawzajem, cierpliwość, a nie czyli łaskawość, czyli łaskawa, czyli wytrwała łaskawość zamiast szybkiego osądzania i definiowania i krytykowania innych. W liście Jakuba słyszeliśmy: bądźcie i wycierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Bóg jest naszą ucieczką. Bóg jest tym, który tak naprawdę jest źródłem naszej wiary i Bóg jest tym, który ratuje nas przed naszym niezadowoleniem, naszą niecierpliwością. Słuchajcie, nasze niezadowolenie tak naprawdę widać na każdym kroku, można powiedzieć, w naszej kulturze. Wszyscy, czy bardzo często ludzie pracują na pół gwizdka, co na przykład w innych kulturach się bardzo rzadko zdarza. Kilka razy, teraz byliśmy przy okazji prezbiterium, byliśmy na obiedzie czy na piwie razem z innymi i Ralf Smith siedział na piwie tuż obok mnie. No i na to piwo żeśmy tak czekali może z 15 minut. Popielniczkę musieliśmy prosić kilka razy. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że po prostu ludzie nie przykładają się najczęściej u nas do pracy, czy czują się w jakichś takich różnych funkcjach poszkodowani. I możliwe, że to wynika z tego, że rzeczywiście nie zarabiają tyle, co kelnerzy w Japonii na przykład, ale wydaje mi się, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko zarobki. Po prostu wydaje nam się, że to wszystko nie tak miało być w naszym życiu. Wydaje się, że jak co druga osoba u nas wydaje jak gdyby takie przesłanie, że tak naprawdę ja miałem być zupełnie gdzie indziej, a tutaj oto robię jakąś taką pośrednią, zwykłą robotę, podczas gdy tak naprawdę jestem o wiele, czy miałem być czymś o wiele więcej. I w taki sposób jak gdyby niezadowolenie się objawia. Najciekawsze jest to, że później poszliśmy do tego samego wieczora, do kolejnej restauracji na pierożki. I tam po złożeniu zamówienia czekaliśmy, nie przesadzam, godzinę 50 minut na zrealizowanie zamówienia. Także ja już wtedy nie siedziałem obok Ralfa, także nie wiem, jaki był jego komentarz, jeśli chodzi o tą sytuację. Prawda jest jednak taka, że to Bóg zaprowadza wszystkie te rzeczy, zaprowadza wszystkie te rzeczy w nas. Przeczytajmy jeszcze raz czwarty werset z 11 rozdziału. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że, bo to akurat w naszym tłumaczeniu nie jest za bardzo wyraźnie przekazane, że wśród tych, którzy wyszli z Egiptu, byli również nie Żydzi. I to o nich tutaj jest mowa. Także to jest kolejna rzecz, która tutaj ma miejsce. W liście do Filipian w 2 rozdziale czytamy: albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali beznagany i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Tak więc czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, żebyście byli beznagany, szczerymi, nieobłudnymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tą zachętę i za to ostrzeżenie. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo w jasny sposób przekazuje nam, co jest grzechem, że utyskiwanie i narzekanie, niezadowolenie, które jest pozbawione wiary, które w ogóle nie widzi większego obrazu. Niezadowolenie, które do niczego nie prowadzi, tak naprawdę jest czymś, czego Ty nienawidzisz. Dziękujemy Ci, że dzięki Twojej łasce zaprowadzasz pośród nas swoje porządki. Dziękujemy Ci za wiele, wiele wspaniałości, które nawet pośród nas są widoczne. Dziękujemy Ci, Panie, że to Ty okazujesz nam łaskę, że to Ty sprawiasz, że te rzeczy, które są zupełnie nienaturalne, zupełnie nienormalne w świecie, są możliwe, by pojawiły się wśród nas. Prosimy Cię, Panie, spraw, abyśmy mieli wdzięczne serca, aby nie było nikogo pośród nas z sercem wypełnionym goryczą, ale nawet w trudnych sytuacjach, w sytuacjach prób i testów, żebyśmy, tak jak Hiob, tak jak Mojżesz, żebyśmy trzymali się Ciebie i u Ciebie upatrywali naszego ratunku. Amen. Proszę powstańcie, zaśpiewamy i zbierzemy ofiarę.